Razem łatwiej. Program o pomorskich stowarzyszeniach i fundacjach.
Magda Świerczyńska-Dolot, dobry wieczór Państwu. Dzisiaj zaproszę Państwa na spacer po Stoczni Gdańskiej. Mówić będą kobiety ze Stowarzyszenia Arteria o kobietach, które w stoczni pracowały. Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku od kilku lat organizuje spacery po różnych częściach naszego miasta, które cieszą się sporym zainteresowaniem. Przenieśmy się więc do stoczni, ale od razu dodam, że nie będzie to relacja ze spaceru, a jedynie zachęta, aby w tym spacerze na żywo wziąć udział.
Państwo na spacerze Szlakiem Kobiet Stoczni Gdańskiej. Dzisiejszy spacer będzie poświęcony kobietom, które uczestniczyły w strajku w sierpniu 80 roku. To są spacery, które odbywają się w ramach projektu Metropolitanka prowadzonego przez Instytut Kultury Miejskiej.
Spacer prowadzi Anna Miller ze Stowarzyszenia Arteria.
Podczas spacerów po stoczni zwiedzamy miejsca, w których pracowały kobiety i w których kobiety strajkowały, bo to są dwa wątki, które podczas tych spacerów poruszamy. I odwiedzamy miejsca, które istnieją i te miejsca, których już nie ma. Na przykład miejsce, w którym kiedyś stał Jamniczek, dzisiaj stoi Europejskie Centrum Solidarności. Jamniczek to taka potoczna nazwa budynków administracyjnych. Odwiedzamy hale produkcyjne, w których kobiety pracowały, nie wiem, jako suwnicowe, ale też odwiedzamy nabrzeże wyposażeniowe, przy których stały statki, gdzie kobiety przy wyposażeniu tych statków pracowały, na przykład jako izolatorki. Odwiedzamy też właśnie miejsca, gdzie działała administracja stoczniowa, bo to był dział, w którym kobiety stanowiły zdecydowaną większość, chyba najliczniejsza jej reprezentacja ich była właśnie tam. Miejsca, w których stały stołówki, bary, kioski, bo to było też miejsce, w którym kobiety licznie pracowały, a jednocześnie to były ważne miejsca dla stoczniowców i stoczniowczyń, miejsca, w których mogli się posilić czy kupić coś do jedzenia, żeby zabrać ze sobą później do domu. Odwiedzamy oczywiście też ten teren blisko wody, bo to jest to kluczowe miejsce, w którym stocznia żyła, gdzie budowano statki na pochylniach. Tych pochylni, co prawda, nie można zobaczyć z bliska, bo są te działające jeszcze są odgrodzone. Możemy podejść za to do pochylni, które znajdują się na terenie dawnej Stoczni Królewskiej. One już nie istnieją w tej formie, w której kiedyś budowano na nich statki, natomiast można zobaczyć mniej więcej jakby skalę tego, jakim dużym było budowlą. Stoimy pod pomnikiem poległych stoczniowców, który związany jest z innym strajkiem, który był też bardzo ważny dla pracowników i pracownic stoczni. Jakby też wątek z tego strajku się w czasie sierpniowego strajku bardzo mocno przewijał. W grudniu 70 roku, czyli w okresie tuż przedświątecznym, w Stoczni Gdańskiej, ale też w Stoczni Gdyńskiej, w Szczecinie i w innych zakładach pracy wybuchły strajki związane z podwyżką cen żywności tuż przed świętami. No, ludzie byli sfrustrowani, bo zamierzali po prostu kupić coś do jedzenia i nagle z dnia na dzień te produkty, szczególnie mięso, okazało się być o wiele droższe. I zaczęły się strajki, które miały postać takiej trochę bitwy ulicznej. Być może Państwo widzieliście takie zdjęcia z Gdańska, szczególnie z płonącymi, z ulicami pełnymi dymu, szczególnie tym odcinkiem przy dworcu głównym. Tam naprzeciwko, niedaleko znajdowała się siedziba Komitetu Wojewódzkiego PZPR-u. No więc pracownicy stoczni, którzy również w tym strajku uczestniczyli, jako pierwszy ruch, jaki wykonali, to właśnie w tamtym kierunku się udali. Przez kilka dni trwały rozruchy na mieście. I w końcu któregoś dnia rano, kiedy wychodzili po raz kolejny strajkować, tutaj przed bramą napotkali po drugiej stronie na stojące oddziały wojska i milicji, które zaczęły po prostu do tych ludzi strzelać.
To jest trochę dziwne, bo połowy świata zwiedziłam, a w Gdańsku nie byłam, więc dlatego też postanowiliśmy, że w tym roku pojedziemy i bardzo fajnie. Jest taki wypad od 3 dni.
A stocznia, dlaczego znalazła się na liście?
W sumie ma taki punkt, że trzeba zobaczyć i byłam ciekawa, jak to wygląda, bo wcześniej tylko w szkole się na ten temat uczyłam i chciałyśmy szczególnie tutaj właśnie śladami kobiet, bo wydaje mi się, że zawsze okej, Wałęsa, jakby absolutnie nic nie można mu tutaj odbierać i super. Natomiast jakby o tych kobietach się nie mówi, a to na przykład, że w trójkę, tak jak tutaj pani przewodniczka wspomniała, w trójkę biegały tam do bram, żeby zatrzymać tych strajkujących i żeby jednak chcieli w niedzielę dać strajkować, no bo dzień wolny, więc to też świadczy jakąś taka siła perswazji może kobiet, w ogóle te kobiety, bo istotne o tym się nie mówi.
No to teraz jestem bardzo zadowolona, że żeśmy przyszły, bo i zobaczy stocznię, i zobaczy rolę kobiety w tych czasach, tak? No i to są moje czasy mojej młodości, z tym, że spędzone na Śląsku, bo tam się urodziłam i też były strajki i też taki czas, no ciężki czas, to był trudny czas, więc, ale te obrazki tej stoczni, z telewizji, opowieści rodziców, rozmowy, to wszystko pamiętam bardzo dobrze, mając 15 lat, 14.
Stowarzyszenie Arteria zajmuje się badaniem i dokumentowaniem stoczniowej rzeczywistości.
Stowarzyszenie zajmuje się od kilku lat przede wszystkim historią kobiet Stoczni Gdańskiej, czyli odkrywaniem tych historii i ich popularyzowaniem, więc zbieramy materiały poprzez wywiady z dawnymi pracownicami i pracownicami. Prowadzimy kwerendę archiwalną, między innymi w Archiwum Państwowym w Gdańsku, w Narodowym Archiwum Cyfrowym, czy w Bibliotece Gdańskiej PAN. Bardzo dużo instytucji ma rozproszone zasoby, więc staramy się je zebrać i pozyskać prawa do publikacji tych materiałów. Wiele z nich nie jest zdigitalizowanych, więc na naszą prośbę są digitalizowane i my je publikujemy. No ale głównym właśnie źródłem informacji są wywiady, czyli spotkania z osobami, które kiedyś w stoczni pracowały, które pytamy o najróżniejsze rzeczy. Pozwalamy im opowiadać najpierw taką swobodną narrację i oni wtedy mówią to, co dla nich było ważne i co z dzisiejszej perspektywy jest, uważają ważne. No, a później dopytujemy o te wątki, które nam się wydają ciekawe, więc zarówno te związane z budową statków, jak i te związane z życiem codziennym. Bo to jest taki aspekt, który chyba jest najmniej zbadany. To znaczy są książki na temat tego, jak projektowano, budowano statki, ale jak wyglądało życie codzienne, jak wyglądał typowy dzień pracy, no to już jest trochę mniej zbadany temat. Nie mówiąc o tym, że przez cały czas istnienia stoczni to się wszystko bardzo zmieniało, bo i zmieniała się infrastruktura, i zmieniały się przepisy, więc o innej godzinie osoby przychodziły do pracy w 50 roku, o innej w 1970, jeszcze w 1989 inaczej to wyglądało, więc staramy się zbadać te niuanse i opowiadać o tym. Ja myślę sobie, że to jest po prostu takie tworzenie wielu obrazów, które nie zawsze są taką spójną narracją, ale razem dają jakiś obraz tego, jak wyglądało tutaj życie.
Marta Tymińska w Stowarzyszeniu Arteria, odpowiadam za rozwiązania technologiczne i aplikacje. Wydaje mi się, że mamy dużo takich małych sukcesów, które się składają na jeden wielki. Przede wszystkim myślę, że aktywizacja zarówno seniorek stoczniowych przy okazji z projektu Stocznia z Kobietą, uwiecznienie wszystkich tych głosów, które niektóre już zniknęły, tak, od pierwszej edycji projektu. To się bardzo dużo zmieniło. Bardzo wiele głosów zostało uwiecznionych, zachowanych, w jakiś sposób udostępnionych dla innych, bo można i słuchać słuchowisk, można się przejść z audioprzewodnikiem, on nadal istnieje i można go na naszej stronie znaleźć. Można się zapoznać z książkami, po prostu pogłębiamy nasze badania i narracje stoczniowe, ale to nie jest jedyny sukces, ponieważ Arteria to też aktywizowanie osób wykluczonych i działanie na rzecz równości poprzez sztukę i multimedia, czyli na przykład naszym wielkim sukcesem są osoby, które w 2010 roku przyszły na warsztaty. Dziewczyny też rysują komiksy. Stamtąd mamy autorki, które do dziś publikują, a nabrały odwagi właśnie wtedy. To też jest, wydaje mi się, projekt Szlakiem Głosu, który jest zupełnie innym spojrzeniem na miasto, jakby spojrzeniem na miasto ze strony mniejszości, które są tak różnorodne, że samo to spotkanie, które odbywało się finałowo, jeśli chodzi o ten projekt, o Szlakiem Głosu, to było spotkanie, gdzie mieliśmy na sali po prostu wszystkich reprezentantów różnorodności, jakich możemy sobie wymarzyć. Jakby efektem tego było też pewne sieciowanie się tych osób i teraz dalsza współpraca na rzecz właśnie zaprowadzenia równości w Gdańsku. Więc to nie jest tak, że myśmy to wszystko wymyśliły, zaprojektowały, ale po prostu dawanie tej iskry, która gdzieś rozwija się w dalsze działania na rzecz edukacji, równości, czy też wzmacniania głosów kobiet. To jest super ważne i wydaje mi się, że to jest nasz największy sukces. Też jakby organizacje pozarządowe, one z reguły nie żyją długo, a nasze już się trzyma dość długo i działa po prostu dalej na rzecz tych spraw.
Wiersz nosi tytuł dla kobiet. Raz do lekarza kobieta wpada, panie doktorze, niech mnie pan zbada. Pani się myli, jestem lekarzem weterynarzem, ludzi w ogóle ja nie przyjmuję. Panie doktorze, ale ja właśnie zwierzęm się czuję. Gdy rano wstaję, niech mi pan wierzy, biegam po domu jak kot z pęcherzem. Do pracy biegnę tak jak koń kłusem, jak małpa czepiam się autobusu. Jak osioł jestem zapracowana, jak wielbłąd jestem obładowana. Jak lwica bronię małżeńskiej cnoty, kiedy wieczorem wracam z roboty. A gdy już usnę, to mi nad głową mąż czule szepcze, posuń się sowo. Więc może jakimś cudownym lekiem uczyni mnie pan jeszcze człowiekiem. W takim tonie też jakby wiele takich strajkowych wierszy było pisanych, pokazujących właśnie mniej więcej atmosferę, jaka panowała tutaj też wśród stoczniowców i stoczniowczyń. Oczywiście również mężczyźni byli udręczeni tym stanem, tą sytuacją. W lipcu 80 roku po raz kolejny podniesiono ceny, zaczęły się organizować strajki najpierw na południu Polski, w województwie lubelskim, a potem zaczęły się rozprzestrzeniać po innych zakładach pracy południowej Polski. Sukcesem okazała się strategia rządowa, czyli dawania podwyżek tym pracownikom i pracownicom, którzy po prostu zakończyli strajki, mając deklaracje wyższych pensji, chociaż już wtedy było wiadomo, że gospodarka jest na tyle w słabym stanie, że te podwyżki mogą się w ogóle nigdy nie wydarzyć. Stowarzyszenie ze stocznią jest też związane, powiedziałabym, personalnie, ponieważ ja jestem córką stoczniowca. Co prawda mój tata pracował w stoczni remontowej, ale stocznia remontowa się wydzieliła ze stoczni gdańskiej w latach 50. No i ostatnio tata opowiedział mi też o tym, że do stoczni remontowej przechodził przez stocznię gdańską. Po prostu tak było szybciej, szedł na skróty po prostu. Więc mamy też w swoich biografiach takie wątki. Natomiast uważamy, że po prostu to jest niezwykle ciekawy wątek, o czym zresztą poświadczają osoby, które korzystają z naszych materiałów, czy przychodzą na spacery metropolitanki, czyli jakby projektu prowadzonego przez Instytut Kultury Miejskiej. I jakby to się stało rzeczywiście takim, to Stocznia Gdańska stała się takim głównym wątkiem w naszych działaniach, chociaż wiele osób nas zachęca też do tego, żeby się na przykład Stocznią Gdyńską zająć, bo to oczywiście jest równie ciekawy zakład pracy. Trochę inne wątki pewnie by się tam pojawiały, więc to jest kolejny obszar do zbadania.
A kim wy jesteście? W sensie członkowie, członkini stowarzyszenia?
Część z nas to są absolwentki gdańskiego kulturoznawstwa. Między innymi, to nie są jedyne rzeczy. To są wszystko osoby, które działają w trójmiejskiej kulturze, to są wszystko osoby, które działają w trójmiejskiej edukacji i gdzieś jesteśmy aktywne na polu właśnie i badawczym i takim aktywistycznym.
Przenieśmy się do sali BHP.
Tak, krążymy trochę w kółko, ale tutaj jest dużo wątków, które można w tej sali poruszać. Bo to było centrum strajkowego świata, ja tak lubię o tym myśleć. To jest zdjęcie, które też pokazuje taką codzienność strajkową, to znaczy trzeba było tych wszystkich ludzi wyżywić. Ja już Państwu wspominałam pani Genowefie, która się razem z koleżankami zaangażowała do karmienia strajkujących. W pewnym momencie w stoczni było tak dużo jedzenia, że jakby oddawano je tym, którzy stali z drugiej strony bramy, natomiast codziennie wydawano tutaj około 1000 obiadów, które przygotowywały w stołówce właśnie tutaj znajdujące się tutaj głównie przy bramie numer 2 kobiety. Też doszło na tym tle do pewnego konfliktu, ponieważ kobiety się w pewnym momencie zbuntowały i uznały, że chciałyby mieć pomoc, to znaczy chciałyby, żeby koledzy im też pomagali przygotowywać te obiady i komitet strajkowy zdecydował, przyznał im rację i zobowiązał również mężczyzn do pomocy w przygotowywaniu posiłku. Dzięki temu jakby kobiety w ten sposób dały też do zrozumienia, że chcą być uczestniczkami tych wydarzeń politycznych, przesłuchiwać się i też zabierać głos.
Wie pani co, ja generalnie urodziłam się w momencie, kiedy w tym roku, kiedy w ogóle rozpoczęły się pierwsze strajki. I gdzieś ta moja wiedza historyczna, ona była bardzo uboga. Natomiast wizyta tutaj otworzyła mi oczy. Mnóstwo szczegółów się dowiedziałam i powiem pani szczerze, że ja trochę odnajduję w tym coś, co tutaj czytam, co widzę, taką konotację z tym, co mamy w chwili obecnej w naszym kraju, czyli taki bardzo duży podział społeczeństwa, również zainicjowany przez władzę. Jedyne, co jest dla mnie przykre, to to, że na zdjęciach historycznych z tego okresu właśnie strajków gdańskich widzę twarze polityków, którzy w tej chwili nie potrafią prowadzić dialogu ze społeczeństwem i to jest dla mnie ogromny szok. A jeszcze przy okazji było dla mnie to ważne, żeby moja córka 10-letnia poznała znak Solidarności, poznała nazwiska Lech Wałęsa, Anna Walentynowicz, zobaczyło miejsce, gdzie to się działo, bo to wcale nie trzeba jakichś szczególnych super warunków, to po prostu jest potrzebna myśl, zawalczmy o coś swojego i niech ta 10-latka właśnie z tą myślą pozostanie.
Jeśli chcieliby Państwo indywidualnie zwiedzić stocznię, można, a nawet trzeba zaopatrzyć się w aplikację Stocznia jest kobietą. Aplikację, która niedługo doczeka się nowej odsłony.
jako jedna z niewielu osób nadal ją mam.
Czyli wchodzimy na stronę, żeby w ogóle pozyskać tę aplikację.
Żeby pozyskać aplikację, musimy wejść na sklep Play, jeżeli mamy telefon w Android, z systemem Android. Jeżeli mamy telefon z systemem Android, to wpisujemy po prostu Stocznia jest kobietą i wyjdzie nam ta aplikacja. Ma ona taką sympatyczną ikonkę. Jest opublikowana przez Stowarzyszenie Arteria. Instalujemy ją, a po zainstalowaniu otrzymamy kilka komunikatów, na przykład to, czy chcemy mieć materiał pobierany z internetu, czy też pobrać je od razu na telefon. Tego w nowej wersji aplikacji już na przykład nie będzie. Będziemy tylko pobierać z internetu. Mamy do wyboru miejsca, ludzi, historię, mapę. Możemy się poruszać po prostu z aplikacją poprzez właśnie geolokalizację wraz z mapą, a możemy też po prostu wybierać sobie miejsca i na nie iść jakby tym kluczem miejsca albo kluczem osób. Te wszystkie materiały są ze sobą powiązane, więc one wszystkie w jakiś tam sposób odnoszą się do siebie. To wcisnęłam administrację i to wygląda następująco. Mamy opis, mamy punkt na mapie, czyli możemy tam się przejść. Część z tych miejsc już w ogóle nie istnieje, więc w momencie, kiedy mamy tutaj zdjęcia, to mamy ich z reguły kilka, które pokazują w ogóle budynki. Miałyśmy ogromną trudność, żeby znaleźć niektóre z tych zdjęć. Czasami nawet korzystamy ze zdjęć makiety, bo po prostu nie wszystkie budynki są. Teraz z kolei pokazuję dyrekcję, czyli budynek 128A. To są zdjęcia nowe, natomiast jeżeli przeczytamy sobie opis, to mamy też powiązane z tym miejscem osoby, czyli właśnie bohaterki naszych opowieści, osoby, które już udzieliły swojego głosu do tej aplikacji. Nie wszystkie mają zdjęcia, więc też, ale staramy się właśnie też często mieć ta ilustrację w postaci właśnie osoby, która o tym opowiada, żeby nam było łatwiej ją sobie po prostu też wyobrazić, kim ta osoba była, co czuła w tamtym czasie, kiedy pracowała na stoczni.
Z radiowego punktu widzenia ważna jest ikonka posłuchaj.
Tak, ważna jest ikonka posłuchaj. Ja sobie może pozwolę tu uruchomić materiał o hali 42A, która zresztą na spacerze była. A, przepraszam.
Tak, tak. Tam, gdzie ja ostatnio pracowałam na tej szubnicy, to był piecik z tyłu był, za plecami. Na dole było tak jak okno wystawione, szyby się odsuwali, bo było trzeba patrzeć tam na dół, nie? To tak aż wychylić się było trzeba, nie? I żeby ten... Zimno było w nogi, przecież ja w nogi tak zmarzłam. Ja miałam stoczniowe buty, już zakładałam takie ciepłe i to pomimo było zimno mnie w nogi. Ja strasznie zmarzłam.
I to była wypowiedź pani Marianny Spychały. Tu też taka ważny komentarz od nas. Każde nagranie ma transkrypcję, więc jeżeli akurat nie mamy możliwości posłuchać tych pięknych głosów, albo na przykład jesteśmy osobami, które mają niedosłuch czy różnego rodzaju problemy ze słuchem, nadal możemy przeczytać, co zostało powiedziane. Ta transkrypcja będzie w wersji nowej aplikacji dużo bardziej ulepszona. W sensie będzie można zobaczyć, znaczy tak jak on jest odtwarzany, tak go zobaczymy osobno, poza tym korpusem nie trzeba go będzie szukać. Bo tutaj to jest takie rozwiązanie dość, to które przyjęłyśmy w pierwszej aplikacji jest takie dość łopatologiczne, a teraz jakby ulepszamy te funkcje.
Teraz poszłyśmy trochę w inną stronę, opracowując merytorycznie aplikację. Wybrałyśmy dłuższe fragmenty, które prezentują bardziej takie obrazy z życia stoczni. Mniej mówią może o miejscach, opisując je jako takie, ale o wydarzeniach, które się tam działy. Więc jest wspaniała opowieść o za dużych butach stoczniowych, które dostała jedna z praktykantek, czy jest właśnie opowieść Olgi Krzyżanowskiej o tym, jak była ściągana do pracy z urlopu w czasie strajku. No i udało nam się też pozyskać kolejne zdjęcia archiwalne, też takie, które nie były nigdzie wcześniej publikowane, bo one po prostu często są w archiwach, nawet w negatywach, więc my pozyskujemy po prostu kopie, które możemy publikować i jesteśmy z tego niezwykle dumne, bo to są zdjęcia sprzed kilkudziesięciu lat. Często mamy nawet zdjęcia sprzed II wojny światowej, które też częściowo będą publikowane w aplikacji jako taka historia stoczni. Mniej herstoria, bo nie pokazują kobiet, natomiast pokazują stocznię przedwojenną, no to jest też część tego dziedzictwa.
Czy jest jeszcze coś, czego można się dowiedzieć, co można zrobić, co macie w planach, żeby tę wiedzę przede wszystkim poszerzać dla samych siebie, ale też dla innych?
My cały czas nagrywamy relacje z osobami, które pracują w stoczni. Ja w tym roku nagrałam dwa kolejne wywiady z panią, która pracowała w dziale głównego spawalnika w stoczni, czyli opracowywała instrukcję spawania. To jest naprawdę po prostu wspaniała kobieta i wspaniała historia. I też, co jest ciekawe, w innych wywiadach wcześniej osoby nam wspominały o niej, nigdy nie mówiąc o niej z imienia i nazwiska, ale teraz jak słucham tych wywiadów, to ja wiem, że to było, chodziło o nią. I to była osoba, która przez wielu była wskazywana jako taka liderka. Ktoś, kto mógł być kierowniczką tego działu. Więc to jest też bardzo takie satysfakcjonujące znajdywanie takich powiązań, zobowiązań, często nie wprost wyrażonych. No i też nagrałyśmy wywiad z panem, który był szefem kadr przez jakiś czas w Stoczni Gdańskiej, czyli osobą, która miała taki wgląd w całość jakby tego, jak stocznia funkcjonowała i też ma bardzo ciekawe jakby takie pojęcie, też spostrzeżenia związane, co dla mnie było bardzo ciekawe właśnie z pracą i z takim wykańczającym charakterem pracy w Stoczni Gdańskiej. Znaczy on to potwierdził, co wiele osób, wielu pracowników fizycznych w latach 70. w pamiętnikach pisało, że ta praca po prostu kosztowała ich często zdrowie. I on mówił, że takie rzeczywiście potwierdził to, że no, ludzi można było po prostu w stoczni wymienić. Jeżeli ktoś był chory, nie mógł pracować, no to czekał kolejny, który mógł to stanowisko zająć. No i to jest, myślę, że pokazuje trochę inny obraz, bo jedni mówią, stocznia to była praca romantyczna i rzeczywiście dla wielu osób tak musiała wyglądać. Myślę, że bardziej dla tych, którzy z zewnątrz na to patrzyli. A dla innych była właśnie pracą, która przygnębiała, była bardzo wypadkowa, zatruwała i chciała i też jakby powodowała, że na przykład jeden pan pisał w swoim pamiętniku, opisywał taką sytuację, w której właściwie on wpadał w taką, znaczy nawet nie hipnozę, ale w taki trans wykonując swoją pracę, po prostu, że automatycznie jego ciało odtwarzało pewne ruchy bez udziału umysłu, więc no to też jest jakaś opowieść o stoczni. Mniej o pracy kobiet, bardziej o pracy mężczyzn, bo to mężczyźni często właśnie byli kowalami okrętowymi, monterami kadłubów i no to w tych pracach coś takiego się wydarzało. No a kobiety na przykład zatruwały się podczas statków, używając różnych chemikaliów, więc też nawet rodzaje wypadków, które mi się zdarzały, były różne ze względu na te różne stanowiska pracy. No i nadal chcemy nagrywać, bo myślę, że nigdy nie będziemy w stanie tego obrazu w pełni odmalować. Każda osoba ma inną historię i było około 150 tysięcy przez cały czas istnienia stoczni. Wiele z tych osób już nie żyje. Natomiast każdy z nich wnosi jakąś inną perspektywę i to samo wydarzenie często pamięta z zupełnie jakby innej strony, więc jakby nam się tworzy taka mozaika właśnie, którą gdzieś tam staramy się składać i pokazywać różne aspekty i to też w aplikacji będzie pokazane. To znaczy, no pojawiają się wypowiedzi trochę tak problematyzujące te prace i pokazujące je w takim świetle bardzo właśnie pozytywnym, że to romantyczna i takiej, która pokazuje znój tego codziennego zatrudnienia tutaj.
Z jednej strony uważam, że aplikacja to jest idealny sposób do opowiadania takiej patchworkowej, mozaikowej historii, gdzie jakby nie ma jednej dużej narracji od A do Z, jak stocznia nie jest otwartą księgą, jest właśnie bardziej mapą, pełną punktów i pełną osób, które możemy tam spotkać. I to jest jedna ważna rzecz. Druga, która mi przyszła na myśl, jak słuchałam wypowiedzi Ani, to jest to, że bardzo bym chciała, żeby właśnie ta aplikacja gdzieś żyła i funkcjonowała. Czyli na przykład chciałabym, żeby ona była cały czas doskonalona. Mamy tam możliwość dodawania kolejnych punktów, więc to jest coś, co daje nam taki komfort, że możemy ją rozwijać. Natomiast to jak to nam się uda, to wiadomo, zależy od wielu czynników.
Była to audycja Razem Łatwiej. Dzisiaj poznaliśmy Stowarzyszenie Arteria i wraz z nim przenieśliśmy się do Stoczni Gdańskiej i przemierzyliśmy kobiecy szlak. Stefan Kotiuk, realizator, i Magda Świerczyńska-Dolot. Dobranoc.